Tomek, Adam i Robert, trzeźwiejący alkoholicy, są dziś moimi gośćmi. Rozmawiamy o trudnym czasie pandemii, o tym, jak to wpłynęło na ich życie. Na początku, niestety, jak wszystko, również i meetingi zamarły. Przeniosły się, rozumiem, do internetu. Czy złapaliście wtedy balans? Adamie, zacznę teraz od ciebie, bo ty tak rzuciłeś nam tutaj na mikrofon te swoje problemy z odkryciem swoich licznych wad. Powiedz, co cię postawiło do pionu i czy już ten pion czujesz?
Czuję ten pion, natomiast nie jest to jeszcze na pewno tak stabilne, żebym mógł powiedzieć, że jakiś etap zakończyłem. Czuję się, że jestem cały czas w procesie i poznawania siebie i odkryłem też w trakcie pracy nad sobą, w trakcie realizacji programu 12 kroków, którego jeszcze nie skończyłem.
A ile lat masz trzeźwości?
Mam 1,5 roku trzeźwości, także można powiedzieć, że niewiele. Biorąc pod uwagę, że wcześniej 20 lat piłem z jakimiś tam mniejszymi przerwami, z jakimiś okresami abstynencji, niekoniecznie trzeźwości. Także niewiele. Czuję się, można powiedzieć, że nie tylko mam 1,5 roku trzeźwości, ale mam 1,5 roku życia, bo trochę się czuję, jakbym dostał nowe życie. No odkryłem też takie rzeczy, że z którymi będę sobie musiał jeszcze przez długi czas radzić, dlatego że wychowałem się w domu z ojcem alkoholikiem, który był agresywny i zauważyłem u siebie syndrom dorosłego dziecka alkoholika. Gdzieś tam w perspektywie też planuję się na taką terapię wybrać, więc tych jakby problemów, które mam, to ja je zobaczyłem, natomiast no, trochę czasu na pewno jeszcze minie, zanim będę mógł powiedzieć, że mam jakąś tam stabilność. Natomiast jeżeli chodzi o organizację meetingów, to ja się czułem bardzo bezpiecznie w domu w czasie pandemii. Nawet w pewnym momencie musiałem sobie dać takie postanowienie, że tylko 3 razy w tygodniu maksymalnie. Bo tak jak Tomek powiedział, ilość tych meetingów i też z bardzo ciekawymi miejscami można się było połączyć, była taka, że no, w pewnym momencie ja prawie codziennie uczestniczyłem w jakimś meetingu i opowiadałem tam, jak to bardzo sobie świetnie radzę, a moja dziewczyna siedziała i niekoniecznie miała takie same zdanie, bo sama tam siedziała i nie czuła się, że o nią dbam. Także musiałem aż tą ilość meetingów sobie ograniczać. No ja też może z racji wieku, ale też no dla mnie nie ma aż takiej dużej różnicy pomiędzy spotkaniem w rzeczywistości, a spotkaniem przez internet, jeżeli się widzimy nawzajem, a gdzieś tam już w tym wrocławskim środowisku trzeźwiejących alkoholików no już się zapoznałem, więc no, spotykałem się z ludźmi, których znałem, więc Nie czułem, że akurat meetingi mi pandemia zabrała.
Albo urodziłeś się już z tym genem wirtualnym.
Tak, chyba tak, dlatego że no dla mnie to nawet można powiedzieć, że od tej strony to było lepiej. I nie wiem, co to będzie, jak pandemia się skończy, bo ciężko już pewnie.
Nie miałeś ochoty misiaczków robić? Wirtualnie się tego nie da.
No, można spróbować jakimś słowem, że tak powiem, zastąpić, ale też rzeczywiście pandemia mi pokazała, że dużą częścią mojego życia są relacje z innymi ludźmi, z rodziną i to, nad czym się kiedyś nie zastanawiałem, bo to zawsze było, to brakowało tego oczywiście. Nie?
Też był takim sprawdzianem, jak wyglądają nasze relacje w domu.
No u mnie na początku tej kwarantanny było ciężko. To znaczy nie było jakichś drastycznych kłótni czy awantur, ale z mojej strony było ciężko zachować jakąś taką pogodę ducha.
Męczyłeś się.
Męczyłem się. Zanim musiałem to przetrawić, musiałem to przemielić i zaakceptować tą nową sytuację, to się męczyłem. I dałem odczuć swoim najbliższym, najczęściej jakąś opryskliwością, jakąś taką nieuprzejmy, taki niemiły, nie, dajcie mi spokój. Siedziałem sobie sam w internecie i tam trochę tam nadrabiałem, bo muszę powiedzieć, że z drugiej strony to kolejna dobra strona pandemii dla mnie i dla mojej pracy. Ja prowadzę sklep internetowy z karmą dla psów i dla kotów. I w czasie pandemii, marzec, kwiecień, miałem najwyższe obroty w historii. Ludzie wykupili mi cały towar, który miałem. Nie mieliśmy czym handlować przez jakiś czas, bo zakupy przeniosły się do sieci. to mi pozwoliło jakoś zająć uwagę, bo tej pracy naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Całe szczęście dla mojej rodziny. Ale potem, jak przyszła już akceptacja i jakoś się w tym usadowiłem, że tak powiem, to potem już było lepiej.
Były wspólne posiłki?
Cały czas, tak, tak. Wspólne posiłki, wspólne oglądanie telewizora. Potem jeszcze były święta i uważam, że zdaliśmy egzamin wszyscy.
Robercie, a ty zdałeś egzamin?
Próbuję się sam nie oceniać, bo kiedy się sam oceniałem, to zawsze wychodziło, że dostaję świadectwo z biało-czerwonym paskiem, a fakty były takie, że był pełny dziennik dwój, nie, życiowych. Mój taki charakter buntownika, moja cecha, którą też nazywamy samowola, spowodowała to, że ja podszedłem bardzo sceptycznie do meetingów online i wytworzyłem sobie w mojej głowie taką koncepcję, że to nie ma ducha, że spotkania online, wirtualne, gdzie się słucha albo gdzie się ogląda monitory, nie mają ducha, to po prostu nie ma najmniejszego sensu. I bardzo lekceważyłem sobie na początku ten temat. Myślę, że dziś dopiero po 3 tygodniach pierwszy raz połączyłem się właśnie z platformą online, taką telefoniczną. I gdy usłyszałem gwar ludzi, ich oddechy, śmiechy, rozmowy, zacząłem ich poznawać, gdy nawet po głosie, nie wiedząc jeszcze, nie widząc ich, rozmroziło coś we mnie. To sceptyczne podejście i zrozumiałem, że ja tych ludzi potrzebuję, że ja się strasznie cieszę i tak pełnym sercem, że mogę chociaż ich posłuchać. Miałem teraz taki okres, że właśnie robiłem jakieś porządki w domostwie, że wrzuciłem sobie słuchawki, na przykład sprzątałem strych i słuchałem sobie gdzieś tam wypowiedzi. Ale kiedy podzieliłem się swoim doświadczeniem, usłyszałem to zrozumienie, akceptację i te wszystkie rzeczy, które pozwoliły mi zrozumieć, że no nie jesteś sam, bracie. Jest dobrze.
Ale ta wasza wspólnota ma moc, prawda?
Ma moc i siłę.
No, nieprawdopodobne. I ja jestem i wzruszony, i zdumiony za każdym razem. Ja jestem z tych, którzy nie urodzili się z genem
komputerowo-technologicznym,
tak. Mimo, że pracuję w tej branży, to przedkładam kontakt z żywym człowiekiem i spojrzenie mu prosto w oczy. I ja za tym bardzo tęskniłem. Myśmy się spotkali pierwszy raz. Był jeszcze meeting naszej grupy telefoniczny, ale padła propozycja, że może byśmy się spotkali w parku na Placu Wolności. Ja zrobiłem nawet zdjęcie, bo to strasznie śmiesznie wyglądało. Było nas 7 osób. Każdy siedział w maseczce na osobnej ławce wokół tej fontanny z telefonami przy uchu i prowadziliśmy, na tym meetingu było, nie wiem, z 20 osób gdzieś, którzy jedni byli w domach, ale myśmy byli w parku. Ja byłem przeszczęśliwy. Mogłem ich tylko zobaczyć, żeśmy tam się oczywiście nie dotykali, w ogóle nie wszystkie zasady te takie, tej higieny i tego wszystkiego. Ale ja byłem przeszczęśliwy, mogąc ich zobaczyć i jak widziałem tego człowieka, który mówił do mikrofonu, do telefonu i dzielił się swoim doświadczeniem, ale ja go widziałem na żywo. To dla mnie było zupełnie co innego, niż słyszeć tego samego człowieka tylko i wyłącznie przez telefon.
Nawet uczestniczyłem w tym telefonicznym meetingu, o którym Tomek mówi. Połączyłem się z Wrocławia i trochę zazdrościłem tutaj chłopakom, że mogą i dziewczynom, że sobie mogą usiąść na Placu Wolności, bo tęskniłem i za ludźmi, i za miastem. Ja zacząłem, przyszedłem tutaj na pierwszy meeting w Opolu, później wyjechałem i tak się moje losy potoczyły, że mieszkałem we Wrocławiu. Także tęskniłem podwójnie, bo tęskniłem za rodzinnym miastem, za ludźmi, którzy gdzieś tam mnie wprowadzali w ten program i we wspólnotę. Ale chciałem powiedzieć o takiej ciekawej rzeczy. We Wrocławiu, tak jak mówię, tych meetingów online było bardzo dużo. Ja znam osobiście kilka osób, a wiem, że ich jest o wiele więcej, którym jak mówiliśmy, że się nie możemy doczekać normalnych meetingów, to oni nie wiedzieli, o czym mówiliśmy, bo dla nich meetingi online to były normalne meetingi, dlatego że oni innych nie znali.
Zmiana pokoleniowa
tak,
widoczna.
I to było też ciekawe doświadczenie. I do dzisiaj funkcjonuje, pomimo tego, że można się spotykać już w realu, to gdzieś tam się zawiązały grupy, które ludzi, którzy są od siebie, mieszkają w bardzo dużych odległościach od siebie i oni się spotykają dalej na tych meetingach online, także to no, już oczywiście nie są tak liczne, ale dalej są i myślę, że to przetrwa.
Program 12 kroków jako droga ku trzeźwości jest niezwykle sprawczy. Czy wyobrażacie sobie swoją trzeźwość bez tego programu?
Wyobrażam sobie abstynencję bez tego programu. Jak długo, nie wiem. Myślę, że nie za długo, bo mam takie doświadczenie życiowe, że miałem takie, powiedzmy, przerwy w niepiciu, najdłuższa chyba 8 miesięcy, gdzie byłem przekonany, że ja już jestem uzdrowiony, że przecież to jakiś żart był, przecież to była jakaś farsa, co ja sobie mówiłem, że co. No. Ale choroba podstępnie czekała tuż za rogiem i nie miałem narzędzi, nie miałem żadnych skutecznych metod, ani skutecznego sposobu poradzenia sobie z tym. I powrót do picia był bardzo płynny. W zasadzie nawet nie wiem, jak to się stało, nie? To był po prostu moment. Myślę, że to by się, moje życie toczyłoby się jak przysłowiowa karuzela. Na zasadzie jakiś przerw w piciu, jakiegoś iluzji, że sobie radzę, no to teraz co? Teraz mogę sobie już odpuścić. Program 12 kroków AA traktuję jako drogę, jako taki zespół narzędzi, które używam, których nauczyłem się używać, ale przede wszystkim jako podróż przez życie. Jako kompletnie nowy tor życia, nie? Nowa jakość życia. I mam też takie krótkie i niezbyt chlubne doświadczenia, że odpuszczając sobie pewne rzeczy, które zostały mi gdzieś wpojone, które sobie, te nawyki sobie wyrobiłem i tą duchowość gdzieś, która odrodziła się we mnie w trakcie programu, w trakcie przynależności do wspólnoty, że w momentach zaniechania niektórych spraw wracałem stary ja, wracały stare moje zachowania i to nie było fajne, a przede wszystkim dla innych ludzi. To zacząłem widzieć, czego wcześniej nie widziałem, że moja trzeźwość to są inni ludzie, że to jest oddźwięk tego, co się ze mną dzieje. Reakcja i dobro innych ludzi. Nie? To jest coś niesamowitego, czego ja wcześniej kompletnie nie widziałem i nie wiedziałem, że w ogóle takie coś jest. Nie?
Adamie, a ty czujesz, że ten program 12 kroków ma siłę, żebyś przy jego pomocy się zmienił?
Tak. Ja to czuję bardzo mocno. Szczerze mówiąc, to tak jak mówię, czuję się, jakbym dostał nowe życie, nowe oczy, inaczej zupełnie patrzę na świat. Czasami coraz trudniej mi jest sobie przypomnieć i zrozumieć, jak ja mogłem przez tak wiele lat po prostu nie zauważyć, że ten świat jest zupełnie inny, że to nie w świecie jest problem i nie w ludziach, tylko we mnie i w tym, jak ja na niego patrzę, że ta rysa, którą ja wszędzie widziałem, ja potrafiłem wejść do pomieszczenia i w ułamku sekundy zauważyć 15 niedoróbek. Potrafiłem poznać człowieka i od razu już wiedzieć o jego 5 różnych jakichś tam wadach. Wszędzie widziałem rzeczy do poprawy i ja byłem, że tak powiem, Bogiem i wyznacznikiem standardów moralnych i wszystkich innych. I nagle się okazało, że to nie jest problem ze światem i z ludźmi, tylko że z moim patrzeniem, że ta rysa jest na okularach, przez które ja patrzę i widzę ich już coraz więcej. Także mam nad czym pracować i szczerze mówiąc, ja sobie wyobrażam, żebym nie pił alkoholu. Natomiast nie jest to dla mnie równoznaczne, żebym był trzeźwy, dlatego że ja nie będąc pod wpływem alkoholu, parę razy czułem się, że straciłem trzeźwość. To było w sytuacjach, w których gdzieś tam dziewczyna mi próbowała powiedzieć, że coś robię źle. Ja traciłem wtedy trzeźwość emocjonalną i właściwie różnica była tylko taka, że nie poszedłem, że się nie napiłem, natomiast i trzaskanie drzwiami było, i krzyki, i sobie zapaliłem 5 papierosów pod rząd i wyszedłem z domu. I właściwie cały ten scenariusz, który kiedyś przerabiałem, był jedyne co, że byłem trzeźwy. I na drugi dzień miałem kaca moralnego. No, jakby... Także ja sobie wyobrażam, że mógłbym nie pić alkoholu bez tego programu. Natomiast nie chcę nawet o tym myśleć, czym innym bym się zajął, żeby sobie to zastąpić.
Tomku, u człowieka z tyloma latami trzeźwości, ile masz? 20? Przeszło już 20?
22 rok 22. się zaczął.
Ten program ma jeszcze znaczenie? Jeszcze masz...
Oczywiście, Danusia, ale ty chyba dobrze wiesz, że ja byłem przez 10 lat bez programu, w abstynencji. Ja w życiu nie chcę wracać do tamtych czasów, bo to była jakaś masakra, jakieś takie pasmo cierpienia. Myśmy wczoraj mieli meeting mniej więcej w tym klimacie, że jeśli przestaję pić i wszystko jest dobrze, i wszystko jest, się układa, i wszystko jest naprawdę w najlepszym porządku, że ja przestaję, to mi nie jest do niczego potrzebny żaden program. Program potrzebny jest prawdziwym alkoholikom po to, że, którzy przestają pić i zaczynają cierpieć. Nie wiedzą, jak się mają zachowywać, jak się mają czuć. Są kompletnie rozbici. A jak ktoś przestaje pić i wszystko jest cudowne, no to niech się nie zabiera za ten program, broń Boże, bo to nie jest dla takich ludzi program, nie?
Panowie, ja mam dla was propozycję, ponieważ kilka lat już nie było na naszej antenie tych spotkań z trzeźwiejącymi alkoholikami i przedstawiania tego programu 12 kroków, o którym tyle tak dobrze dziś mówimy. Czy moglibyśmy rozpocząć comiesięczne spotkania, żebyście wytłumaczyli tym, którzy jeszcze cierpią i którzy uważają, że są sprawcami i bogami, tak jak powiedział Adam, żeby pokazać, że to jest narzędzie do trzeźwienia.
Ja chciałem ci powiedzieć, bo w ogóle jako na zachętę, Robert do wspólnoty anonimowych alkoholików wtrafił w tak nieprawdopodobny sposób za pomocą aplikacji telefonicznej. Mamy takie ciekawe doświadczenia i w ogóle no, ja z mojej strony bardzo chętnie.
Adamie, ja mogę liczyć na ciebie.
Tak, tak, bardzo chętnie się podzielę.
Publicznie już teraz podkreślałem, że poszło.
Robercie.
Myślę, że jest taka potrzeba nawet.
Pewnie siła wyższa jakoś ma w tym maczała swoje palce, ponieważ Danusia, jak do mnie zadzwoniłaś, to ja sobie pomyślałem tak, my nie mamy możliwości niesienia posłania na zewnątrz, ponieważ ośrodki odwykowe, więzienia, one są pozamykane. Na Głogowską też nie możemy wejść, bo to wszystko jest zamknięte. A ludzie, którzy mają problem i podczas tej pandemii, z tego co wiem, ten problem się nasilił, ponieważ ludzie, którzy żyli w izolacji, zaczęli pić więcej, że jest potrzeba powiedzenia o tym jeszcze raz i od nowa ciągle, ponieważ no, są tacy, którzy potrzebują pomocy i tu chodzi tak naprawdę o ludzkie życie. Nie?
Proponuję, żeby to był zawsze ostatni wtorek miesiąca. Dziś już pięknie dziękuję za to spotkanie. Moimi gośćmi byli Tomek, Adam i Robert, trzeźwiejący alkoholicy. Państwu serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. Danuta Starzec.